A moim Państwa gościem jest profesor Krzysztof Koseła, socjolog religii, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Będziemy za chwilę rozmawiać o takich badaniach dotyczących religii, ale ja nie mogę nie zadać pytania. Dzisiaj się tyle dzieje w Sejmie. Czy te awantury o Izbę Dyscyplinarną, o te wszystkie kwestie, w ogóle młodych ludzi, pan się zajmuje młodymi ludźmi, w ogóle czy ich to obchodzi? Czy to jest coś, co do nich dociera?
Znaczy, może być tak, że po prostu nie zauważają kolejnej awantury, aczkolwiek no, jeśli patrzą na to, to myślą, że rzeczywiście ten establishment to się bardzo źle rządzi, tak? Znaczy ci ludzie, ci politycy, ponieważ młodzi ludzie tak naprawdę nie bardzo widzą wśród polityków partii dla siebie.
To nie jest... widzą partii dla siebie, nawet lewica taka radykalna, nie wiem, Razemici, którzy tacy, czasami mają taki młodzieżowy sznyt.
To zadziwiające. Namawiam, niedługo ukaże się raport CBOS z takich badań z zeszłego roku, nazywa się to Młodzież 2021. Ja znam go z relacji mojej koleżanki z katedry, która jest również dyrektorem CBOS. No, są niebywale ciekawe wyniki pokazujące na tym, że młodzież, mimo rzeczywiście, że przesunęła się zdecydowanie na lewo, wtedy kiedy deklaruje swoje poglądy polityczne, no to stosunkowo rzadko mówi, że mają na kogo głosować.
Czyli co, tak? Ani Szymon Hołownia, Polska 2050, ani Partia Razem.
Jeśli już zadziwiające, to raczej no właśnie narodowcy, tak?
Konfederacja.
Konfederacja, tak.
I ona cały czas dociera, ale rozumiem, że do młodych mężczyzn, bo z badań, które mamy, wynika, że to jest raczej...
No tutaj akurat są zbyt małe liczby, widzi pan, to jak są małe liczby, to nawet nie warto patrzeć, jaka tam jest struktura płci, prawda? Także nawet no nie jestem pewien, czy to raczej młodzi mężczyźni, czy raczej kobiety. To raczej życie młodzi mężczyźni.
Czy z tego, że to jest na spektrum takich poglądów politycznych pokolenie przesunięte w lewo, wynika, że to jest już pokolenie rewolucji obyczajowej?
No może nie, może aż tak mocno to bym nie powiedział i czy ono jest przesunięte na lewo. Ono rzeczywiście się przesunęło w ciągu ostatnich 3-4 lat. To jest niebywałe. 3 raczej niż 4.
Z czego to wynika? Dlaczego te 3-4 lata? To był czas pandemii, czyli generalnie siedzieli w domach. Czas rzeczywiście wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ich wyprowadził na ulicę.
No, czas tych kłopotów w samym kościele, tak? To wtedy, kiedy myślimy o religii. No, być może też są takie przyczyny. Znaczy, na pewno mają poczucie niespełnienia. Ta młodzież jest w złym stanie psychicznym, trzeba powiedzieć, te roczniki.
Ale tak? Chodzi o to, że co za długo w domu siedzieli, czy nie mają perspektyw?
Chyba tak.
Mają wrażenie, że inaczej niż pokolenie ich rodziców wchodzą w świat, który im nie oferuje tego wszystkiego, co oferował mojemu pokoleniu?
Co naobiecywał. Znaczy nie oferuje tego, co naobiecywał. Ponadto rzeczywiście no, to jest taki czas, kiedy młodzi ludzie lubią być w grupach, powinni być w grupach i to im odjęto, tak? Znaczy epidemia skazała ich na siedzenie w domu. Więc w tym ostatnim badaniu z 2021 roku CBOS zadał pytanie, no właśnie, pokazujące ten dobrostan, sądujące dobrostan psychiczny, czyli zapytał o takie odczucia, stany psychiczne, które mają. Jednym z pytań było, czy masz myśli samobójcze, ale również takie, prawda, czy masz wszystko ochotę rozwalić. To ładnie było sformułowane.
No tak, chodziło o agresję po prostu. Czy jesteś sfrustrowany,
nieszczęście,
masz ochotę przeładować.
Czy masz stany takie depresyjne, psychiczne. No i okazało się rzeczywiście, że tego jest dużo. Tak, że tego jest dużo i szczególnie tego jest dużo po stronie kobiet. To jest to, że mężczyźni sobie jakoś radzą, tak? Lepiej sobie radzą, a kobiety gorzej sobie radzą. I teraz jeszcze ciekawe jest, a gdzie tego nieszczęścia psychicznego, tego braku dobrostanu jest więcej? Więc na przykład wśród tych, którzy nie uprawiają sportu, wśród tych, którzy mają mało przyjaciół w klasie szkolnej, wśród tych, którzy dużo częściej, dużo więcej czasu spędzają w internecie.
Ja tylko powiem, profesor Krzysztof Koseła, socjolog religii, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest naszym gościem, ale ja zapytam się, zahaczę teraz chwilę o te kobiety, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ z takiego oglądu ogólnego wynika, że kobietom się można powiedzieć, lepiej w tej chwili układa. One częściej wyjeżdżają do dużych miast, ich rówieśnicy zostają tam, gdzie się urodzili. Szybciej, taka jest przynajmniej opinia wielu mężczyzn, robią kariery. Niespecjalnie chcą się wiązać ze swoimi rówieśnikami, bo uważają ich za trochę głupszych i gorzej wykształconych. Jednym słowem, to kobiety uchodzą za tą grupę, której się powodzi lepiej, a pan profesor mi mówi, że są
bardziej nieszczęśliwe. Jak pan powiedział, że nie chcą się wiązać z tymi mężczyznami, których uważają, prawda, tymi rówieśnikami, których uważają za głupszych, to być może nie jest tak, że one nie chcą się z nimi wiązać, tylko że one po prostu nie widzą mężczyzny dla siebie. I one po prostu nie mogą znaleźć, tak? No bo to jest tak, na studiach pewno są, rzeczywiście częściej podejmują studia, lepiej sobie radzą w szkołach, być może dlatego, że te szkoły polskie są sfeminizowane, tak? Tam nie ma nauczycieli mężczyzn, tak? Tylko są nauczycielki.
Głównie kobiety, to prawda.
Tak, tak, tak. Więc lepiej sobie radzą w tym systemie edukacyjnym, no, ale idą na studia i widzą koło siebie, wokół siebie koleżanki, prawda? Mniej chłopców. To nie jest tak, że odsuwają te plany rodzinne, ponieważ...
Czy nie chcą być singielkami, rozumiem?
Nie chcą być singielkami. To jest udawane, prawda, że wolę być sama. Rodzina, szczęście rodzinne, miłość, to są ciągle najwyżej w hierarchii wartości, które młodzi ludzie wybierają.
Również ci, którzy się deklarują, rozumiem, na tej osi bardziej po stronie lewej.
Tak, znaczy tutaj nawet, no tak, tak. Znaczy bym powiedział, że to jest coś, co tak jakby idzie automatycznie, ta deklaracja, prawda? Że szczęśliwe życie rodzinne, mój cel, szczęśliwe życie rodzinne. Później nagle się okazuje kłopot, prawda? Znaczy są wychowani do takiego scenariusza, prawda? Że będzie tam jakiś mąż, jakaś żona, prawda? Jakieś dzieci, prawda? Samochód, domek z ogródkiem. Nagle się okazuje, no... że wtedy, kiedy należy to załatwiać szybko, prawda? Czyli już mając te lata 21, 22, 23, nagle się okazuje, pusto wokół mnie jest. Prawda? I to być może to nie jest taki stan, który, prawda, to odkrycie nie popycha ku dobrym uczuciom psychicznym, prawda? Ku dobrostanowi psychicznemu.
Donald Tusk ostatnio zapowiedział rozdział państwa i kościoła. Czy to jest jakieś takie pragnienie, które się w tych młodych ludziach jest, czy też kościół jest im obojętny tak naprawdę, więc nie ma to dla nich znaczenia, czy kościół się angażuje politycznie?
Znowu to trzeba powiedzieć, ta młodzież no, ma to do siebie, że jest młodzieżą zróżnicowaną, aczkolwiek ta zła ocena kościoła jest częstsza w młodszych grupach wiekowych niż w starszych grupach wiekowych. To trzeba oddać, prawda? Natomiast myślę, że no w tym wieku nie mają jeszcze pewno głowy do tego, jak ten rozdział zdefiniować, prawda? Czy to ma być rozdział na wzór turecki, francuski, prawda? Czy ta
no to niemiecki to mamy rozdział akurat. No jeżeli tak, o to tak. chodzi, to mamy niemiecki tak, wzorzec rozdziału.
Myślę tak, ale myślę, że tutaj pewno powiedzieliby tak, tak, za Tuskiem, prawda, ale to żadna głębsza refleksja za tym nie idzie. Natomiast, no powiedziałem, prawda, ocena Kościoła w grupie młodych jest gorsza niż w grupie osób dorosłych.
Żegnamy słuchaczy Radia RMF, ale pozostajemy na stronie rmf24.pl i w radiu internetowym, a także na naszych stronach w mediach społecznościowych. Profesor Krzysztof Koseła, Wydział w Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jest naszym gościem. No to przejdźmy do kościoła samego i do tych młodych ludzi. Ostatnio rektor Hozjanum Wyższego Seminarium Duchownego w Archidiecezji Warmińskiej mówił po raz pierwszy, tak naprawdę od okresu krótko po wojnie, od 70 lat, nie wyświęcimy żadnego księdza. I już wiemy, że przynajmniej w trzech diecezjach w tym roku nie było, w roku ubiegłym, ale w tym roku akademickim nie było żadnego kandydata do seminarium i że także było kilka, w których był jeden, niektórzy z nich już się wykruszyli. Czy to jest coś, do czego się musimy przyzwyczaić, że liczba święconych księży będzie spadać i że w coraz większej liczbie diecezji to będzie poważny problem, że no, to będzie grupa zawodowa najszybciej się w społeczeństwie starzejąca?
Znaczy to będzie problem i to nie jest problem, który zauważono w ciągu dwóch ostatnich lat, ponieważ no, rozważa się no, scalanie seminariów wychowujących księży, ponieważ no, takie seminarium, gdzie jest zbyt mało tych uczących się, to w ogóle nie jest środowisko dobre do uczenia, prawda? A teraz biskupi będą mieli taki dylemat, no dobrze, to weźmiemy tak, zintegrujemy tych kilka seminariów, prawda, z takich mniejszych diecezji, no i wtedy ci młodzi księża nie będą związani ze swoim, z tą diecezją, z tą ziemią, prawda, no, do której pójdą pracować jak duszpasterze. Także no tak, czy jak się nic nagle nie zmieni, to będzie problem narastający.
Rozumiem, że to jeszcze ta wizja widać wśród zgromadzeń żeńskich, bo kandydatek, i to widać już od dziesięcioleci.
Tam jest gorzej. Znaczy w tych zakonach żeńskich jest z tymi powołaniami jest jeszcze gorzej. I to jest problem już obserwowany od dawna, prawda? To już, nie wiem, 15 lat temu wskazywano, że no w tym stosunku młodzieży do religii to również świadczy ten odsetek powołań, tak? Ta stopa powołań.
Powiedział pan profesor, że w ostatnich 3 latach no, ta religijność i ten światopogląd zaczął się zmieniać. No, ja czytałem fragmenty tego raportu Młodzi Polacy w badaniach. Chcę, bo on jest dla mnie o tyle bliski, że ja w 92 miałem 18 lat, a moja córka ma w tej chwili 19, więc jakby mam ogląd obu tych grup. Moja córka należy szczęśliwie do tej grupy, która jest praktykująca i wierząca. Ale rzeczywiście obraz, który się wyłania, jest ten dramatyczny. Wtedy zostawmy już same deklaracje. Regularnie praktykowało 67% ludzi młodych, 18-24. W tej chwili to jest niespełna 30%, tak, czyli dwukrotnie mniej, co oznacza, że 70% młodych ludzi w zasadzie jest niepraktykujący.
No, to badania, nie wiem, czy zwróci pan uwagę, jak to są solidne badania, ponieważ no, to są takie badania. CBOS 12 razy w ciągu roku pyta swoich wszystkich respondentów o praktyki i wiarę, ponieważ no, to jest taka cecha, która bardzo wiele wyjaśnia. Tak? Nie tylko jakieś wybory obyczajowe, ale również polityczne wyjaśnia. No i teraz można wiele różnych rzeczy w takich badaniach robionych ad hoc socjologicznych kwestionować, no ale tutaj robimy 12 rzetelnych pomiarów w ciągu roku, prawda? I możemy to jeszcze taką serię, taki film ułożyć, prawda? Z tych kolejnych lat i tak naprawdę...
Czyli to nie są wahnięcia, które nastąpiły na moment.
Wiadomo, tak, to jest taki grzebień, tam pan zauważy, prawda? Że tam w czasie wakacji to tam troszkę mniej tych praktyk, prawda? A jak te miesiące...
A to zawsze tak było, powiedzmy.
Zawsze tak było, prawda? Natomiast no, to są wyniki rzetelne i to jest zjawisko rzeczywiście nowe. Znaczy coś takiego się stało w ciągu trzech, czterech ostatnich lat, tak. No i teraz tak, no, niektórzy mówią, że stało się w ciągu tych 3 ostatnich lat, ale dojrzewało już dawniej, prawda? Dojrzewało już dawniej, bo dawniej to była takie te praktyki, no, być może na przykład wymuszane przez rodziców u młodych ludzi, prawda? Albo takie praktykowanie bez specjalnej wiary, prawda? Która zatem by stała. No, a teraz...
Teraz wtedy... nie ma już przymusu społecznego, który chyba
nie ma przymusu,
obowiązek.
Prawda? Była dyspensa, prawda? Wszyscy się poczuli zdyspensowani, prawda? Teraz od praktyk, prawda? Znaczy bardzo prosto wielu również w tych starszych grupach wieku do praktyk nie wróciło.
Ja wrócę na chwilę do kobiet, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Do tej pory Kościół, no to jeszcze kilka lat temu w Polsce, o Kościele w Polsce mówiło się, to jest Kościół żeńsko-katolicki, nawet nie rzymsko, tylko żeńsko. Więcej kobiet praktykuje, w dużej mierze od ich religijności zależne jest dziedziczenie wiary. No w tej chwili mamy sytuację, w której z tych badań wynika, że w ogóle jest źle wśród młodzieży, jeśli patrzycie na to z perspektywy religijnej i z perspektywy Kościoła, ale wśród dziewcząt jest jeszcze gorzej.
Tak, znaczy z punktu widzenia Kościoła jest jeszcze gorzej. Więc na pewno prawdziwe jest to twierdzenie, że od wiary matki zależy wiara potomstwa. Tak? Znaczy na ile ona zechce przekonywać swoje potomstwo do wiary. No tak jest. Natomiast żeby znowu nie popadać w takie nastroje takie...
Minorowe, pesymistyczne. Chce pan profesor dać nam trochę nadziei.
No to trzeba po prostu powiedzieć, że te roczniki młodych ludzi, one nie są liczne, prawda? Więc rzeczywiście, jak patrzymy na deklaracje wiary, praktyk w całym społeczeństwie, to ten taki schyłek, tak? Znaczy to takie zejście w dół jest nie za duże, prawda? Bo te roczniki młode, one nie są liczne, prawda? Jednak ciągle duża grupa młodzieży praktykuje, prawda? Ta część młodzieży, ale już to zjawisko widać, prawda? Znaczy ten wpływ młodych ludzi... Że
pan tutaj buduje taką bardzo optymistyczną wizję, a ja powiem w ten sposób. Dane Ratusza Warszawskiego dotyczące religii mówią nam tyle. W starszych klasach liceów w Warszawie prawie nikt nie uczęszcza religii. W momencie, kiedy kończy się 18 lat, przestają chodzić. Ale już w podstawówce, gdzie chodzenie na religię zależne jest tak naprawdę od woli rodziców, a nie od woli dziecka, 1/3 dzieci już na katechezę nie chodzi. To jest troszeczkę starsze pokolenie ich rodziców, nie 18-24, ale pewnie gdzieś 25-35 do 40. No to pokazuje, że przynajmniej w dużych miastach, no, znamy dane z Warszawy, podobne są w Łodzi, opublikował je sam arcybiskup Ryś. No z tego wynika, że jednak ten spadek, nawet jeśli teraz dotyka niewielkiego pokolenia, niewielkiej grupy, to on będzie przyspieszał, a nie zwalniał.
Znaczy będzie przyspieszał i jak on jest dramatyczny, to trzeba pamiętać, że w 2010 roku na lekcje religii nie chodziło w tych grupach kończących szkoły ponadpodstawowe 7%. Nie chodziło, tak? A teraz nie chodzi, no, 40, znaczy... Tak, znaczy...
40% mniej więcej, to jeszcze zależy gdzie
oczywiście. Tak, więcej. Znaczy, musiałbym tutaj zerknąć w te liczby, prawda? Ale no tak, znaczy, to jest ogromna zmiana. Z 7 powiedzmy do 40 kilku.
No to teraz ja zadam inne pytanie, bo to jest czasem takie pytanie, które się pojawia w debacie. Czy to jest proces, można powiedzieć, nieunikniony? Bo do tej pory badacze, socjologowie, także religioznawcy mówili nie, bo mamy Stany Zjednoczone, gdzie on nie zachodzi w takim tempie. Ale od kilku lat tak zwani nonsi są także w Stanach Zjednoczonych bardzo dużą grupą.
Zachodzi jest bardzo wiele podobieństw no, w tej dziedzinie między Polską i Stanami Zjednoczonymi i tam to nawet można powiedzieć przebiega bardziej dramatycznie, ponieważ tam to zjawisko tych nonsów, prawda, czyli tych religijnie żadnych, to obserwujemy we wszystkich grupach wieku. Natomiast w Polsce tylko właśnie w tych najmłodszych, czyli tych, którzy nam się urodzili, powiedzmy, tam od 84 roku, prawda?
No to teraz, i później. To jest pewien paradoks, bo pan profesor powiedział...
Jeszcze musiałem skończyć, czy to jest nieuniknione. No nie ma w socjologii znaczy, takich procesów nieodwracalnych, to nie ma, ponieważ kiedyś zostałem postawiony przed zadaniem opisania, jakie były postawy religijne młodzieży wtedy, kiedy Wyszyński rozpoczynał no właśnie to swoją
wielką nowennę.
I one były takie, po prostu młodzież w 58 roku, bo wtedy były te badania pierwsze, studenci Warszawy, po prostu uwierzyli, że socjalizm da się naprawić. Tak? I te roczniki, które były młode na początku lat 60., to po prostu były w dużej części niereligijne.
No tak, ale mieliśmy wtedy, tak ja się spojrzę na to historycznie, mieliśmy kilka takich postaci, które można powiedzieć pchnęły. To był kardynał Wyszyński, to był Jan Paweł II, to był ksiądz Franciszek Blachnicki i jego wielki ruch oazowy. Natomiast jest takie proste pytanie, co mamy w tej chwili?
No to my jeszcze tego nie wiemy, co mamy w tej chwili, ponieważ no, te procesy to trwają, takie, które
ale no widzimy, które że takich postaci nie mamy chyba.
Przyprawiają ból głowy, no to trwają od 3 lat, no a te postaci, to one się pojawiają no, na zapotrzebowanie historii one się wyłaniają, prawda? To...
Czyli ma pan profesor cały czas nadzieję, że się jakieś wyłonią. Ja jeszcze wrócę do kobiet, bo to jest fascynujące pytanie. Jeśli jest tak, że te kobiety przekazują wiarę, przynajmniej w polskiej kulturze, bo oczywiście są kultury, gdzie to robią bardziej mężczyźni. Kultura żydowska i kultura islamska jest właśnie tak. Ale w Polsce rzeczywiście robią to kobiety. To jeśli te młode kobiety są niereligijne, to możemy zakładać, że gdzieś za lat kilka nastąpi po prostu zerwanie tradycji religijnej.
Znaczy, można by tego oczekiwać, no, jeśli by się założyło, że rzeczywiście one znajdą sobie tych partnerów, prawda? Że one urodzą dzieci, tak? No to już te dzieci będą...
To, mamy do wyboru. Albo znajdą partnerów, urodzą i zerwą ciąg religijny, albo nie znajdą, nie urodzą i wymrzemy.
I będzie tak jak teraz, tak.
Będzie tak jak teraz, bo nie będzie tych dzieci.
No nie będzie tych dzieci, tak.
Więc jeszcze się nastąpi.
Moment jest niewątpliwy. No taki tak, dramatyczny.
To jeszcze zadam
dramatyczny pytanie. I rzeczywiście jakoś jesteśmy zaskoczeni tym, bo gdyby mnie pan zapytał, prawda, jeszcze tam 4 lata temu, 5 lat temu, to bym powiedział, nie ma sprawy, prawda, do tych wyzwań jesteśmy przyzwyczajeni, bo one trwają tam od 92 roku, czy tam pierwszego roku, prawda, no wszystko wiemy, prawda, a to jest takie załamanie, które przyszło całkiem niedawno i tak naprawdę w tych statystykach widać od 2000 mniej więcej 19, 18, 19. to jest ten czas.
Znaczy to trochę nie jest tak, że myśmy przegapili. Przegapili jako, może nawet nie jako społeczeństwo, bo to się dokonało, ale trochę jako wspólnota religijna, bardzo głęboki proces emancypacyjny kobiet właśnie. To znaczy, pan profesor mówi o tym, że to jest wściekłe i że to jest frustracja, ale rozumiem, tak, że to jest też poczucie szklanego sufitu, który cały czas jakoś funkcjonuje. A także, no takie głosy się pojawiają, ja nie wiem, czy one wychodzą socjologicznie, a także takie poczucie, że jest się trochę obywatelem drugiej kategorii we wspólnocie kościoła, o tak bym powiedział. To oczywiście ci, którzy jakoś się deklarują jako wierzący, ale tego typu zarzuty też się pojawiają.
No pojawiają się, to niewątpliwie. Tak, rzeczywiście, jak się mówi o tej funkcji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej, to rzeczywiście tą kapłańską i królewską zdominowali mężczyźni w kościele i to pewne kobiety zauważają, tak. Tak. Ale myślę, że...
Ale czy one to deklarują w ogóle w jakikolwiek sposób?
Znaczy, bo to jest... To tego socjologom, prawda, Cebosu, na przykład tego młode kobiety nie powiedzą, tak?
Bo nie ma takiego pytania.
Znaczy nie ma takiego pytania, natomiast jest to takie rzeczywiście rozdrażnienie stanem, w którym się te młode kobiety znalazły. To jest niewątpliwie. No i tak sobie myślę. Myślę, że to jest też taki zawód z tego stanu, który osiągnęliśmy. Przez to zjawisko ciekawe, ponieważ dramatycznie wzrosło, podwoiła się, a może nawet więcej niż podwoiła, liczba osób, które mówią, że sytuacja ich gospodarstw, w których się wychowują, jest bardzo dobra bądź raczej dobra. To jest niebywałe
zupełnie.
Czyli
generalnie żyjemy w dobrobycie.
Żyjemy w dobrobycie, a młode kobiety są rozdrażnione, nieszczęśliwe, poirytowane. Tak?
No ale może to
i w dużo większym stopniu niż mężczyźni.
To może w ogóle jest tak, że zupełnie szczerze, jak człowiekowi jest za dobrze, to religia mu przestaje być potrzebna. Trochę Irlandia była takim przykładem. To jest inny system religijny, inny rodzaj religijności. Ale jak się zrobiło lepiej, już to natychmiast ludzie odeszli od
kościoła. Tak, nie, to jest takie standardowe wyjaśnienie socjologów, prawda, że religijność zależy od tak zwanego bezpieczeństwa egzystencjalnego, czyli im mniej tego bezpieczeństwa egzystencjalnego, tym mniej religijności. Ale to widać wtedy, kiedy patrzymy na kraje jako takie, prawda? To nie jest tak, że ludzie bogaci są niereligijni, a ludzie biedniejsi są bardziej religijni.
No, nawet są takie badania z XIX wieku, z którego wynika, że to właśnie ci robotnicy kompletnie wykluczeni
dokładnie,
byli kompletnie niereligijni.
Dokładnie. Więc tutaj tego związku właśnie tego bezpieczeństwa egzystencjalnego i religijności, tak niespecjalnie wiemy, jaki jest ten mechanizm. Natomiast no, zadziwia to zjawisko rozdrażnienia, poirytowania, tego nieszczęścia psychicznego wtedy, kiedy to społeczeństwo tak bardzo się wzbogaciło. To polskie społeczeństwo tak bardzo się wzbogaciło.
I na koniec nie mogę nie zapytać o skandale seksualne, bo one również jako pewien element zmiany postawy Polaków wobec Kościoła się pojawiają.
No, są oczywiście. To jest taki dobry pretekst, żeby te związki z Kościołem ochłodzić.
Ale rzeczywiście pretekst, zdaniem pana profesora, czy powód?
Wydaje mi się, no, bo ja wiem, czy powód. Jak tak wymieniają, dlaczego nie praktykujesz, mimo że dawniej praktykowałeś, no to tam mówią, albo to ten ksiądz. Pojawiają się oczywiście, prawda, te skandale i to krycie skandali pedofilskich jako jedna z wielu jedno z wielu uzasadnień. Natomiast nie główne. Natomiast rzeczywiście stosunek do Kościoła, widać, że po prostu Kościół jakoś no i ma kłopoty ze sobą też, tak. Kościół ten instytucjonalny ma kłopoty ze sobą.
Ale jeśli ja dobrze rozumiem, to pan profesor chce powiedzieć tyle, że tak naprawdę te preteksty, te wyjaśnienia są po prostu próbą takiego racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego po prostu odpadłem. Moja wiara wygasła albo po prostu mi jej nie przekazano.
Tak. Znaczy, bo ja wiem, znaczy są takie, rzeczywiście te odpowiedzi są rozstrzelone, bardzo rozmaite, prawda, bo już mnie to dalej nie interesuje. No jak to zrozumieć takie coś, prawda, że już mnie to dalej nie interesuje. Prawda?
Wygasanie. Tak, profesor wygasanie. Krzysztof Koseła, socjolog religii, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.